kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek o poranku. Dzisiaj rozmawiam z Pawłem Musiałkiem, prezesem Klubu Jagiellońskiego. Witam serdecznie na szajantanie, panie Pawle.
Witam serdecznie.
Jest pan analitykiem naszej bieżącej rzeczywistości politycznej, który zachowuje taki zdrowy dystans, powiedziałbym, w swoich analizach do głównych sił politycznych. Żeby nie powiedzieć symetrysta. W każdym razie dziś będę pana pytał najpierw o pierwsze posiedzenie Sejmu. To o godzinie 12. No i będzie symboliczna zmiana i pewnie coś więcej, dlatego że mamy mieć rotacyjnego marszałka Sejmu. Podoba się panu ten pomysł?
Przyznam się szczerze, że akurat ten pomysł nie wzbudza szczególnie jakichś moich obiekcji, dlatego że o ile trudno sobie wyobrazić rotacyjnego ministra, dlatego że minister przecież jest taką funkcją, która wymaga pewnej ciągłości pracy, o tyle w przypadku marszałka Sejmu no, rozwiązanie to traktuję jako mniej istotne, w tym sensie, że no, marszałek powinien pełnić przede wszystkim funkcję tego, który jest sprawiedliwym rozjemcą, który potrafi dobrze ułożyć tutaj pracę Sejmu.
Natomiast ładna teoria.
Ta ciągłość tutaj tak, oczywiście teoria, ale ta ciągłość tutaj jest mniej istotna niż w przypadku ministrów. Więc ja akurat tutaj nie kruszyłbym kopii, że tutaj partie opozycyjne umówiły się na taki podział, bo po prostu moim zdaniem on nie jest jakoś szczególnie dysfunkcjonalny. Wydaje mi się, że można się przyczepić do wielu innych elementów, które dotyczyły tej umowy koalicyjnej, ale wydaje mi się, że akurat ten podział zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, tak jak ja to interpretuję, jest dla mnie politycznie zrozumiały, a państwo akceptowalny. No politycznie oczywiście nie sposób uniknąć takiej interpretacji, że na tym podziale wszystkim zależało Szymonowi Hołowni. Wydaje się, że ten podział, w którym właśnie Hołownia obejmuje ten urząd jako pierwszy i później w 2025 roku odda to stanowisko komuś innemu, no to będzie czas, kiedy on będzie się już przygotował do kampanii wyborczej. No, wszyscy dobrze wiemy, że stanowisko marszałka Sejmu jest na tyle istotną funkcją, że tworzy taką dobrą tak naprawdę...
Długi marsz zapewne.
Tak jest. Pozwoli się tutaj też pokazać właśnie jako ten, który jest właśnie ważny i być może to zwiększy szanse Hołowni na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, które mamy już za niecałe 2 lata.
Trochę inaczej chyba o tym mówi Leszek Miller, były premier, mówi, że to jest trochę taka kuglarska sztuczka, która nie do końca przydaje powagi Sejmowi i tak naprawdę pokazuje jednak, że są pewne rozdźwięki w koalicji. No i to jest nawet jego wypowiedź, że to będzie bardzo trudna koalicja, mówi o tęczowej koalicji, od czerwonego koloru do czarnego, a przynajmniej do zielonego, tak cytuję mniej więcej z natury Leszka Millera. No i pokazuje to chyba też umowa koalicyjna, bo mówię, że to jest tak naprawdę minimum programowe, w którym wszyscy mogliby się zmieścić.
No zgadza się. Ja bym zaczął od pierwszej części wypowiedzi Leszka Millera, mianowicie co do tych standardów sejmowych, to ja bym powiedział, że dla mnie dużo ważniejsze jest nie to, czy mamy stałego marszałka Sejmu czy Senatu, ale przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, jak będzie traktowana opozycja w tym Sejmie. No bo wszyscy dobrze wiemy, że tej Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich 8 latach no, traktowało dość obcesowo opozycję. Oczywiście opozycja też odpłacała swoją jakby totalnością, no ale jednak to po stronie zawsze decydentów jest ten pierwszy krok, który oni powinni zrobić. Więc moim zdaniem bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z nas ułoży chociażby słynny pakiet, który proponował PiS, jak jeszcze był w opozycji sprzed wielu lat, pakiet Ujazdowskiego. Był to pakiet, który miał zagwarantować pewne prawa opozycji. W tym pakiecie znajdowały się no właśnie takie punkty, jak chociażby pewna gwarancja wpływu opozycji na agendę parlamentu, wpływ na poszczególne
komisje. Ciekawe, czy to jest jeszcze w jakiejś zamrażarce, gdzieś głęboko, głęboko.
No właśnie, więc tak naprawdę to jest z punktu widzenia tak naprawdę standardów demokratycznych kluczowe, bo istotą parlamentaryzmu jest właśnie spór, który i jakby dopuszczenie tej opozycji do głosu i stworzenie takiej przestrzeni, żeby ona pełniła taką funkcję konstruktywnego motywatora.
Panie prezesie, to się wszystko zgadza, tylko sam pan w jednej z analiz napisał, że tak naprawdę głównym łącznikiem dzisiaj jest widowiskowa depisizacja państwa i różnice ideowe, interesy nie są tak ważne, a już na pewno niezwyczaj polityczny, wydaje mi się. No i pytanie, czy to nie będzie jednak główny łącznik, no i może jednak nie oberwać na przykład na dzień dobry dzisiaj marszałek Witek, która jest zgłaszana przez Prawo i Sprawiedliwość jako wicemarszałek, no bo Donald Tusk no, dał do zrozumienia, że to nie będzie zaakceptowana kandydatura.
No tak, zgadza się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, o którym pisałem i ten fragment pan przytoczył. Mianowicie, no dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w 2007 roku, kiedy Platforma przejmowała władzę w koalicji z PSL-em. Wówczas owszem też był klimat niesprzyjający PiS-owi, chociaż PiS, przypomnijmy, też otrzymał wtedy bardzo dobry wynik, ale przyszedł do opozycji. No ale te rozliczenia, one były, nazwijmy to, bardzo symboliczne i tak naprawdę nie pociągały ze sobą dalej idących działań. No teraz wydaje mi się, że sytuacja jest inna, dlatego że też jest bardzo duża presja elektoratu i to podkreślmy elektoratu, nie tylko Koalicja Obywatelska, także Lewicy czy Trzeciej Drogi na to, żeby PiS rozliczyć, czy w jakiś sposób symboliczny odegrać, bo to nie chodzi nawet o samo rozliczenie prawne, na zasadzie, jeżeli ktoś przekroczył prawo, to powinien być ukarany, ale chodzi o też taką, o taki po prostu czysty rewanżyzm i to jest bardzo charakterystyczne, że pewne rewanżystowskie emocje, które się pojawiały po prawej stronie sceny politycznej przez wiele lat, w zasadzie od początku III RP, prawica miała w sobie, pielęgnowała taki rewanż wobec elit liberalno-lewicowych, które no, w dominującej części III RP rządziły, tak dzisiaj można zaobserwować podobny proces, który się narodził w tym elektoracie właśnie opozycyjnym, który dzisiaj już niedługo będzie koalicyjny. I wydaje mi się, że tutaj ta potrzeba zarówno realnej, jak i takiego symbolicznego upokorzenia pisowców będzie potężna. I nie jest przypadkiem, że tej umowie koalicyjnej, o której pan wspomniał, tam jest dużo kwestii takich bardzo właśnie rozwodnionych, do tego później programowo możemy przejść. Natomiast osobny punkt w tej umowie koalicyjnej dotyczy przecież rozliczeń z PiS-u i tam akurat dość konkretnie wskazano, jakie ich zdaniem przewiny zostały dokonane. Co prawda nie ma tam konkretnych nazwisk, co jest różnicą chociażby między tą umową a 100 konkretami Platformy, ale widać, że ten wspólnym mianownikiem jest chęć po prostu uderzenia w PiS i wydaje się, że tutaj wszystkie środki mogą być użyte, no bo mówię, to nie jest tylko kwestia chęci polityków, ale także elektoratów tych partii, które bardzo mocno naciskają na to, żeby po prostu PiS skarcić za to, jak on rządzi.
Pan napisał też w jednej z analiz, że to myślenie o takiej zemście, które się datuje od początku III RP i które cechowało Zjednoczoną Prawicę, doprowadziło do jej degeneracji wyborczej. Mówi pan, że być może ten sam proces może nastąpić teraz, jeśli chodzi o opozycję. Skutki będą podobne. To tak podsumowując tę część, chciałem pana zapytać o umowę koalicyjną, dlatego że no, niektórzy mówią, że to jest półprodukt, ale nie da się całej tej umowy oczywiście, mimo że ona nie jest zbyt duża, omówić. Niektórzy porównują nawet umowy koalicyjne SPD Zielonych, FDP, 178 stron, CDU, CSU, FDP, 177 i tak dalej, i tak dalej. Tu jest 13 stron. No ale zapytam pana o jakiś jeden zapis, który panu utkwił w głowie najbardziej.
No niestety, ale to, co mi utkwiło w głowie najbardziej, to decyzja o tym, żeby unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No to jest
uchwałą
jednak
Sejmu.
Tak jest. No to jest moim zdaniem no, niebywały skandal, to powiedzmy wprost, że no, nie zdarzyło się nigdy chyba, żeby w ustaleniach koalicyjnych miało miejsce zapowiedź działań, które są naruszeniem, i to bym powiedział nie lekkim deliktem, ale bardzo poważnym naruszeniem zasad praworządności. No i to jest deklarowane przez koalicję, która tą praworządność ma na ustach i przecież na krytyce łamania praworządności przez PiS też zdobyła dużą część poparcia. No moim zdaniem, jeżeli to faktycznie miałoby zostać zrealizowane, to byłby to niewątpliwie ogromny skandal i moim zdaniem utrata wiarygodności tej koalicji, jeśli chodzi o tematy praworządnościowe. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie inne programowe, to ja bym powiedział, że ta umowa jest przede wszystkim bardzo ramowa. Znaczy tam bardzo dużo jest takich zapisów, które mówią o tym, że po prostu mamy pewien cel, który chcemy zrealizować, ale ten cel nie jest ujęty liczbowo, nie jest ujęty procentowo. Mam wrażenie, że to było zrobione bardzo w sposób przemyślany, to znaczy po to, żeby właśnie zostawić sobie pewną furtkę na powiedzmy podjęcie pewnych działań, które no niekoniecznie muszą realizować takie twarde konkrety, a zawsze będzie można powiedzieć, słuchajcie, ale przecież działaliśmy na rzecz tego celu ABC. No to, że nie do końca się udało osiągnąć finalny skutek, no trudno, ale przynajmniej
to tak brzmi trochę, jak nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko gonić króliczka.
No niestety tak.
Ale jedna ciekawa rzecz. Charakterystyczne, mówi pan o tej umowie koalicyjnej, tak jakby ten rząd już miał de facto powstać opozycyjnie, nie rząd Mateusza Morawieckiego. I znów odnoszę się do pańskiej analizy innej, w której pan mówi, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie wykazuje zdolności koalicyjnej, dlatego że zbudowała podział my kontra cały polityczny świat. My patrioci, oni zdrajcy.
No tak, i to jest podział, który można powiedzieć przez wiele lat mimo że był krytykowany przez takich bardziej umiarkowanych, konserwatywnych publicystów, do których się należam, to mimo wszystko, no Jarosław Kaczyński przez wiele lat mógł śmiało powiedzieć, no słuchajcie, no macie dla mnie świetne podpowiedzi, żeby inaczej tą scenę polityczną ułożyć, ale moim zdaniem to są podpowiedzi, które w sposób no honorowy, ale jednak utrudniają mi realizację mojego politycznego celu. No i o ile Kaczyński mógł mieć w 2015-2019 roku rację i powiedzieć, że słuchajcie, moja strategia polityczna wygrała, więc okazała się być najlepszą, tak no dzisiaj myślę, że można śmiało powiedzieć, że ta strategia już zobaczyła swoje ograniczenia i tak napisałem w tekście, który pan wspomina, no uważam, że PiS znajduje się w takiej pułapce średniego rozwoju, to znaczy w momencie, w którym PiS gra na samodzielną większość i w ogóle nie rozpatruje żadnej zdolności koalicyjnej. Co prawda na tej ostatniej prostej Mateusz Morawiecki niby szuka tej zdolności, no ale to już jest, wszyscy dobrze wiemy, zdecydowanie za późno i żadnych szans na to nie ma. Dlatego właśnie, że przez wiele lat PiS traktował swoich potencjalnych koalicjantów no, w sposób taki, że oni nie chcieli w ogóle zasiąść do rozmów. Bo to jest jeszcze ważne, że to nie jest tak, że PSL, który przecież programowo jest bliższy PiSowi, on poszedł do Donalda Tuska jakby z miłości, ale przede wszystkim ze strachu przed PiSem i ze strachu przed tym, że no, wszyscy dobrze widzą się, jakie konsekwencje wiążą się ze współpracą z Jarosławem Kaczyńskim. No to doświadczył w ostatniej historii oczywiście Jarosław Gowin. Pewnie podobna historia miała miejsce z partią Zbigniewa Ziobro, tylko że ona akurat się nieco mocniej okopała, była bardziej szczelna, bardziej jakby zwarta i przez to tylko przetrwała. No ale też można historycznie wspomnieć oczywiście o koalicji PiSu z Samoobroną i LPR-em i jak to się skończyło, no rozmontowaniem tych grup. Także po prostu, żeby PiS odzyskał władzę, potrzebna jest właśnie nie kosmetyczna korekta, fundamentalna zmiana, która polega na tym, że PiS odzyska zdolność koalicyjną, a żeby ją odzyskał, to musi wejść w zupełnie inny rodzaj relacji politycznych ze swoimi adwersarzami politycznymi. No i też musi zrobić drugą rzecz, czyli poszerzyć swój po prostu elektorat, który w ostatnich wyborach no, okazał się duży, ale nie na tyle duży, żeby rządzić i demografia nie sprzyja temu, żeby ten elektorat w ogóle utrzymać. Więc jeżeli nie będzie nowego otwarcia, no to tutaj szanse na powrót PiSu do władzy na najbliższych latach rysują się bardzo, bardzo nieciekawie dla tej partii.
Pan powiedział, że PiS nie stworzy rządu, dlatego że nie ma swojej trzeciej drogi. Donald Tusk dokonał pewnego kroku do tyłu po to, żeby wejść w zdolność koalicyjną. Trochę straciła jego partia, no ale ceną za to, znaczy ceną, zyskiem jest to, że będzie prawdopodobnie premierem.
Zgadza się. To jest ta dokładnie różnica między Kaczyńskim i Tuskiem, szczególnie widoczna na ostatniej prostej, kiedy to Kaczyński no, zaatakował jeszcze Konfederację. Jedynego potencjalnego koalicjanta, chociaż sama Konfederacja odżegna się, że chciała stworzyć koalicję z PiSem. No a Donald Tusk, co zrobił na ostatniej prostej, no zawołał do tych wyborców niezdecydowanych, którzy rozważali głosowanie na trzecią drogę, żeby właśnie na nią zagłosowali, po to, żeby mieć pewność, że ona przekroczy tutaj...
Nie było salwy takiej prosto, tak. Takiego abordażu. Ostatnie pytanie, bo mówimy oczywiście o tym, moglibyśmy oczywiście też powiedzieć o tym, że Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w przyszłym roku prawdopodobnie odda szefostwo partii. To też jest na pewno jakaś zmiana, chociaż nie tylko o nazwisko chodzi w tej zmianie, ale co może się wydarzyć za 2-3 lata? No bo Lewica nie ma aborcji wpisanej. Nie wiadomo, co z PSL-em w tej koalicji, jak oni będą traktowani. Partia Razem popiera rząd Donalda Tuska, ale do niego nie wchodzi. Czy ta sytuacja może się zmienić w czasie tej kadencji? Czy pańskim zdaniem ta koalicja dotrwa do końca?
No, trudno na dzień dzisiejszy, tak powiem, takie zamaszczyste prognozy długoterminowe robić, no bo ten rząd w ogóle jeszcze nie powstał. Ja spodziewam się, że na dzień dzisiejszy, jeżeli pan mnie zapytał, na jaki scenariusz obstawiłby pieniądze, to raczej bym obstawił, że ta koalicja powinna przetrwać, bo mówię, ten strach przed PiS-em jest na tyle mocny, a też te różnice programowe w gruncie rzeczy, poza jakby kilkoma takimi głośnymi tematami, one nie są aż tak wielkie i te różnice między wszystkim poglądami elektoratu nie są aż tak rozbieżne, żeby nie można było pogodzić. Natomiast to, co się wydarzy na pewno w najbliższym czasie, no to że już powoli główni aktorzy będą myśleć o wyborach prezydenckich, bo one są bardzo ważne, one ustawiają jakby scenę polityczną, mimo że sama rola prezydenta polskiej konstytucji jest ograniczona, no to przede wszystkim no, zobaczmy, jaki wpływ na scenę polityczną miał wybór Andrzeja Dudy.
Ale tu jeszcze dużo czasu mamy. Musimy niestety kończyć, a jeszcze wcześniej mamy wybory samorządowe do Europarlamentu. Będziemy mieli dużo tematów do omawiania. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, bardzo dziękuję za dzisiejszą analizę i zachęcam do czytania Pawła Musiałka, bo warto.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Kluczowy temat.